Przeczytałem o tym, że taki styl athletic chic wraca do łask i już powiem, o co chodzi. Takie czołowe, modowe marki ponownie stawiają na połączenie klasycznej elegancji ze sportowym luzem. No i tego typu stylizacje pojawiły się już na wybiegach, na przykład podczas Tygodni Mody w Paryżu i Mediolanie. Zatem łączymy się teraz z panem Michałem Zaczyńskim, mieszkającym we Włoszech. Pan jest dziennikarzem, właśnie ekspertem od mody. Kłaniam się panu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, no to ten właśnie athletic chic, to tak, żeby wyjaśnić słuchaczom, to jest na przykład materiał typu ortalion użyty w bardzo eleganckich strojach, co może wydawać się szokujące, ale właśnie tak się powinno teraz nosić.
Tak, jak najbardziej. To chodzi wszystko o to, żeby zachować proporcje między wyglądem, nazwijmy to wyrafinowanym, ale też wygodą. Więc wszystko, co jest wygodne, co pozwala nam pewnie i milej stawiać stopę, w sensie dosłownym, a nie wykrzywiać ją, nie wiem, obcasami czy po prostu niewygodnymi butami. Wszystko, co sprawia, że nie marzniemy, że wiatr ani deszcz nas nie przenikają. Wszystkie takie rzeczy, które sprawiają, że mamy swobodność ruchu, są przez marki, nawet te najdroższe, premiowane.
To chyba wygląda tak, że ten styl ma być czymś w rodzaju takiego troszkę wyjścia naprzeciw być może oczekiwaniom ludzi, którzy chcą nie do końca wyglądać aż tak bardzo elegancko. Czy to można w ten sposób zinterpretować?
Ja myślę, że po prostu nie ma odwrotu od komfortu, że jeśli raz już założyliśmy wygodne sneakersy czy trampki, jeśli raz już założyliśmy puchówki i poczuliśmy, że wreszcie nie jest nam zimno, prawda? Mhm. Jeśli raz założyliśmy, i tu możemy plecaki na przykład, bo przecież też i akcesoria, no jakby o wiele jednak wygodniej jest założyć miękki plecak, mieć wolne ręce, niż trzymać ciężką, skórzaną aktówkę w dłoni.
Tak, to prawda. A czy ten athletic chic, ten styl, to jest, można powiedzieć, coś, co pojawiło się w okolicach pandemii, kiedy wszyscy raczej szukali takiego luzu, jakiegoś ratunku przed tymi oficjalnymi strojami?
Nie, on już był wcześniej, bo pandemia jakby ona niczego nie zmieniła tak naprawdę w modzie. Mhm. Ona natomiast wiele rzeczy przyspieszyła i rzeczywiście ten athleisure tak zwany, bo to athleisure to z kolei jest to nie jest połączenie elegancji z, nazwijmy to, sportem, tylko połączenie sportu z ubiorem do domu, czyli nagle się okazało, że niemalże w piżamach wychodzimy, że mamy dresy, które są wygodne właśnie w sposób bajeczny i spędzamy w nich już cały dzień i możemy w takich dresach pójść do pracy. No oczywiście ile wtedy nam ten lockdown pozwalał, tylko że po tej pandemii się znudziliśmy trochę takim luzem za dużym i teraz z kolei bardzo silny jest też trend, który się nazywa corpcore, czyli taki szyk korporacji, taki trochę niemalże z przełomu lat 80. i 90. Ale też naturalnie on musi być bardziej wygodny. Czym to nie muszą być tylko buty na gumowych podeszwach czy plecaki, ale też po prostu tkaniny, które są bardziej miękkie. Nie? Mhm.
No tutaj chyba też warto wspomnieć, że ten athletic chic to jest taki styl, który pewnie też sugeruje pewnym ludziom, że mogą się trochę uwolnić od takich właśnie strojów bardzo oficjalnych, takich nazwijmy to tych czasami wymaganych mundurków, po to, żeby trochę sobie luzu zapewnić, a to jest chyba najistotniejsze dzisiaj.
No zgadza się. Zresztą ja myślę, że ludziom już trudno jest cokolwiek narzucić, a już zwłaszcza w modzie się czasy mocno zmieniły i teraz każdy nosi się tak, jak chce i nawet już nie wypada, nie wiem, jakoś tego negatywnie skomentować. Po prostu mamy wolność i to chyba w sumie bardzo dobrze.
I to, co pan powiedział teraz, skłoniło mnie do takiego pytania, czy w takim razie te wszystkie wielkie domy mody, ci wszyscy projektanci, którzy tworzą na świecie te różne kolekcje, czy oni mają już taką siłę przebicia, jaką mieli kiedyś, że mówili teraz trzeba tak i ci, którzy oczywiście nie traktowali to poważnie, będą się musieli do tego dostosować?
To jest świetne pytanie. Nie, nie mają takiej siły przebicia, bez względu na to, jakby sobie tego życzyły. Proszę zauważyć, że nawet zmieniło się słownictwo, jakiego używamy. Kiedyś normalnym określeniem było dyktator mody.
Tak.
Teraz nie ma czegoś takiego jak dyktator mody. To brzmi jakoś bardzo retro, bo po prostu nikt już z nich tej mody nie dyktuje. On może ją odpowiadać, sugerować. Najczęściej zresztą ją jednak naśladuje, bo prędzej modę tę tworzy i nawet dyktuje ulica. My to robimy, a nie wielkie marki. Poza tym wielkie marki mają też inne teraz problemy na głowie. Mam na myśli chociażby ten niezwykły wzrost popularności odzieży używanej.
Tak.
No i to sprawia, że one trochę traciły rezon i animusz i one wiedzą, że mają że mają te kłopoty i na pewno nie są żadną wyrocznią już. Ci projektanci nie są wyrocznią, nie ma też takich, nie wiem, stylistów, ekspertów, którzy by powiedzieli, to jest modne, a w tym się wygląda źle, ta wygląda dobrze, a ten ubrany jest źle. To się skończyło, nie ma.
Gdybyśmy teraz odwrócili trochę to, o czym pan powiedział, czy to nie jest tak, że tym, nazwijmy to, dyktatorem jest teraz właśnie ulica, są zwykli ludzie, którzy dobierają sobie stroje tak, jak im się po prostu podoba i dopiero na podstawie tego ci specjaliści od tych wielkich domów mody uważają, no to wystawimy w tym roku na naszą okładkę, żeby to dobrze wyglądało.
Jest dokładnie tak, jak pan mówi. Firmy korzystają z tego, co wymyślił ulica, często nawet tego, co czego na początku się śmiano. Weźmy sobie skarpetki do sandałów, obśmiewane przez tyle lat,
no tak.
aż w końcu trafiły na pokazy do Diora czy Prady. Teraz normalnym jest, że do rozmaitych sandałów zakłada się skarpetki, czasem cieniutkie, a czasem takie grube, wełniane, żeby dla kontrastu, żeby to fajnie wyglądało. Tak samo przecież mężczyźni do biur w pewnym momencie przestali zakładać na marynarki i do garniturów długie płaszcze, bo te płaszcze były dla nich za ciężkie, bo nie prowadziło im się wygodnie samochodu i przerzucili się na lekkie bezrękawniki puchowe, no i właśnie zamiast aktówki był plecak. Wyglądało to przeciwnie, gdzie garnitur, a gdzie plecak i puchówka. Ale teraz jest to normalną propozycją nawet najbardziej wyrafinowanych domów mody, ponieważ ci projektanci, te marki wiedzą, że nie można walczyć po prostu z klientem. Jeśli klient chce, żeby było mu wygodnie, ciepło i miło, to on ma rację, nie one.
To, co pan powiedział jeszcze o tej popularności odzieży używanej, chyba też sprawia, że wydaje się, że ci wszyscy projektanci, specjaliści od kreowania nowych stylów oraz przede wszystkim tworzenie nowych ubrań muszą chyba trochę zwolnić, bo ta nadprodukcja nowych ubrań jest bardzo widoczna i przecież chyba nikt tego nigdy w życiu nie kupi.
To prawda, te rzeczy też są za drogie zdecydowanie, zwłaszcza jeśli mówimy o tej całej branży tak zwanej luksusu, bo ten luksus czasami to jest tak, że paryski dom mody sprzedaje torebkę za 10 tysięcy złotych, a płaci wykonawcy 200 złotych w jakiejś fabryczce podejrzanej z ludźmi ilegalnie zatrudnionymi. Więc to jest taki luksus, czasami on jest szemrany mimo najgłośniejszych i najbardziej pożądanych nazwisk. Więc oczywiście oni muszą też zwolnić, no i oni zwalniają, to widać po wynikach sprzedaży. Te grupy, te największe konsorcje luksusowe tracą od 5 do 10% aktualnie. Jeden z powodów jest to, że te rzeczy są za drogie. Dwa, że ludzie już są zmęczeni tym robieniem ich trochę, przepraszam, w konia, no ale to nieproporcjonalnie te ceny są zawyżone i cały czas wzrastają. A zwłaszcza się okazuje nagle, że piękne przedmioty, znakomicie wykonane i w świetnym stanie, możemy kupić na platformach, w sklepach używanych, czy stacjonarnych, czy online, za ułamek tej ceny. Więc po co mamy kupować nową, skandalicznie drogą rzecz, która i tak jest w ogóle gorszej jakości niż podobna, która była zrobiona przez tę samą markę 10 lat temu, prawda?
Tak, no i żeby tak nie brzmiało to pesymistycznie na koniec naszej rozmowy, to jeszcze...
To jest bardzo optymistyczne, bo to jest dobre bardzo dla planety i to jest dobre dla nas, bo my wydajemy mniej, to jest dobre dla tych marek, bo może wreszcie się obudzą, to jest bardzo optymistyczne.
Rozumiem, miałem na myśli raczej to, że mówimy tak trochę w kategoriach właśnie pewnego wycofania się z niektórych pomysłów, ale faktycznie to też brzmi w taki sposób, że powinniśmy pomyśleć o tym, czy potrzeba nam nowych projektów, skoro tysiące projektów całkiem dobrych leżą na przykład w składach u rzeczy używanej. Ale na koniec jeszcze w takim razie pytanie o te trendy na przykład przyszły rok, bo no, jednak ktoś coś musi pokazać, musi czymś, nie wiem czy zaskoczyć, może raczej chyba już teraz tylko zasugerować, że tak byście fajnie wyglądali w naszych strojach.
Mhm. No więc oczywiście te marki, czy w Londynie, w Paryżu, czy tutaj w Włoszech, w Mediolanie pokazują trendy na wiosnę i lato przyszłego roku w modzie damskiej, będzie to właśnie ta moda taka biurowa, to będą rzeczy często też takie niedopasowane, przekorne, na przykład jak on tutaj wspomniał, kurtka sportowa, czy taka przeciwdeszczowa, zwykła zupełnie założona do bardzo eleganckiej sukienki, to będą barokowe ornamenty, będą inspiracje motoryzacją, na przykład strajmy motocyklistów czy rajdowców w modzie damskiej to się będzie działo. W męskiej z kolei będzie dużo krat, koszul, polo, będzie cały czas zamiast marynarek i garniturów będziemy nosić kurtki i kamizelki wędkarskie i rzeczy, które przypominają strój bardziej robotniczy i do tego wielofunkcyjne, rozmaite ubrania, wygodne, z rozmaitymi kieszeniami i różnymi bajerami, żeby było nam jak najbardziej komfortowo. I oczywiście rzecz, która rozpala wyobraźnię i skłóca narody, spodnie krótkie noszone przez cały rok do marynarki, do eleganckich płaszczy.
Tak, zdecydowanie. To faktycznie fajny akcent na koniec. Miło było z panem porozmawiać. Dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Zaczyński, dziennikarz. Dobrej niedzieli panu życzę i do usłyszenia.
Wzajemnie dziękuję bardzo.